Ready.
To jest podcast Jutro by Lepia, czyli miejsce, w którym rozmawiamy o tym, jak biznes wygląda dzisiaj i jak wyglądał będzie za kilka lub kilkanaście lat. Jeśli interesuje Cię merytoryczna wiedza ekspertów z obszaru nowych technologii, zarządzania i rozwoju firmy, koniecznie zostań z nami i posłuchaj inspirujących oraz pełnych otwartości rozmów polskich przedsiębiorców i menedżerów. Słuchać nas możesz na iTunes, Spotify i Spreaker oraz na biznes.netia.pl i wszystkich aplikacjach podcastowych. Zaczynamy! Drop. Korzystając ze zdobyczy nowych technologii, łapiemy się na tym, że wiele drobnych czynności wykonuje za nas już komputer. Kiedy tak pomyślałem sobie, jak często musieliśmy sięgać do swojej pamięci, aby wykonywać poszczególne aktywności, nasza praca z komputerem stałaby się dla nas mało efektywna. Jednym z kluczowych elementów naszego funkcjonowania w codziennych obowiązkach jest komunikacja mailowa. A gdyby tak spróbować poukładać nasze maile w kategorie i wyznaczyć odpowiednie fragmenty odpowiedzi do zautomatyzowanego procesu? Przypominałoby to trochę może autoresponder. Nie wyglądałoby to zbyt dobrze. Okazuje się jednak, że możemy zautomatyzować naszą komunikację z klientami. Platformą, która nam to umożliwia, jest m.in. Facebook, a tym elementem, który funkcjonuje na coraz bardziej zaawansowanym poziomie, są boty. Właśnie dzisiaj poruszymy to zagadnienie, a do rozmowy zaprosiłem współtwórcę oraz prezesa CodaBots Mariusza Pełechatego. W tej rozmowie będziecie mogli usłyszeć m.in. czy technologia chatbotów istniałaby również bez technologii opartej o elementy ML oraz AI? Czy komunikacja marek schodzi do poziomu instrumentalnego? Jak można określić rozmowę człowieka z botem? Gdzie jako ludzie tworzący firmę powinniśmy szukać trendów zmieniającego się świata? Jak można określić poziom zaawansowania pracy chatbota? Czy to jednak bardziej obszar marketingu, czy może obsługi klienta? Jak firmy zmieniają się względem innych marek, wykorzystując zdobycze technologii? A już teraz zapraszam do pełnego odcinka. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jutro by Netia. Rozmawiamy w tym formacie o tym, jak zmienia się biznes, jak technologia wpływa na biznes, jak technologia wpływa na współpracę pomiędzy ludźmi oraz to, w jaki sposób technologia daje nam możliwości do rozpoczynania nowych biznesów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aspektach, które tak naprawdę właśnie ta technologia dostarczyła i umożliwiła stworzenie całkiem nowego biznesu, który oparty jest z jednej strony na elementach AI, na elementach ML, ale także jest bardzo mocno powiązane z funkcjonowaniem mediów społecznościowych. Do tego odcinka zaprosiłem Mariusza Pełechatego, który jest założycielem firmy zajmującej się, no właśnie, za chwilę dowiecie się w szczegółach, czym się zajmuje Mariusz, bo o to go poproszę w tym pierwszym pytaniu. Cześć, witaj serdecznie Mariuszu.
Cześć Kamil.
Kim jesteś? No i czym zajmujesz się zawodowo na co dzień? No,
nazywam się Mariusz Pełechaty, jestem prezesem i współwłaścicielem CodaBots, firmy tworzącej technologię do automatyzacji procesów komunikacji dla naszych klientów.
Powiedz mi, czy ten twój biznes, który ty rozpocząłeś, w pewien sposób zawdzięczasz dzięki rozwoju technologicznemu?
Z całą pewnością wszystko to, co robimy, to de facto jest to technologia, tworzenie technologii i wykorzystywanie tych, które są dostępne i które otwierają przed nami nowe możliwości, a te możliwości przekuwamy na zaspokajanie potrzeb naszych klientów na bardzo różnych poziomach. Więc tak, jesteśmy biznesem technologicznym, razem z rozwojem technologii mogliśmy powstać, razem z nowymi technologiami, do których mamy dostęp i które sami tworzymy, możemy się rozwijać, rozwijać swój biznes.
Powiedz mi, czy i dlaczego tak naprawdę wasza firma nie istniałaby bez technologii trochę opartej o elementy ML, czyli machine learningu i sztucznej inteligencji?
To, co my robimy, to automatyzacja procesów komunikacji, czyli jeżeli przedsiębiorstwo jakiejkolwiek wielkości działające w dowolnej branży generuje bardzo dużo komunikatów albo odbiera dużo komunikatów od swoich interesariuszy, czy nimi są klienci, czy pracownicy, czy dostawcy, czy ktokolwiek inny, bardzo często te pytania są powtarzane i odpowiedzi na nie najczęściej są, zamykają się w kilkunastu możliwych odpowiedziach lub ich kombinacjach, wariacjach. W związku z tym naszym zadaniem i tym, do czego służy nasza technologia, jest stworzenie takiego środowiska, które w bardzo prosty sposób pozwoli osobom dowodzącym tymi procesami, bo to może być sprzedaż, to może być marketing, to może być obsługa klienta, to może być zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja wewnętrzna, mamy najróżniejsze doświadczenia w tym zakresie. I celem naszej technologii jest to, żeby w prosty sposób osoba będąca właścicielem biznesowym takiego projektu mogła zaprogramować sobie scenariusze, odpowiedzi na zadawane pytania. A żeby to było możliwe, musimy rozpoznać cały szereg słów, wyrażeń, kontekstów, które mogą się pojawić, które należałoby skojarzyć z tym, co maszyna powinna odpowiedzieć. Więc żeby ta komunikacja była celna i precyzyjna, żeby była łatwa w zarządzaniu i żeby była tak po prostu efektywna, musimy wykorzystać elementy machine learningu, czyli uczyć, najpierw zasilić maszynę treściami, a potem krok po kroku optymalizować, uczyć i tłumaczyć, co te konkretne zadawane pytania znaczą i która z odpowiedzi, które mamy przygotowane, jest właściwa. Więc to jest taki cały proces, który przechodzimy razem z naszymi klientami, który nie byłby możliwy bez możliwości tworzenia reguł, bo na poziomie tworzenia takich reguł i uczenia maszyny po to, żeby maszyna w kolejnych etapach była w stanie odpowiadać sama, to właśnie jest naszym zadaniem, naszą rolą i naszym biznesem.
Dałem sobie sprawę, że zaczęliśmy trochę jakby też już od środka i można by powiedzieć z takiego grubego frontu. Natomiast ja myślę, że wielu słuchaczom tak naprawdę to, czym się zajmujecie, może się kojarzyć z jednym, czyli tak naprawdę z chatbotami, które tak naprawdę to pojęcie zostało gdzieś tam do tego mainstreamu, myślę, że przeszło jakieś rok, dwa lata temu, może gdzieś dwa lata temu, tak myślę, chyba że mnie jeszcze sprostujesz. I tak naprawdę jakie platformy komunikacji wykorzystujecie w dystrybuowaniu tego typu rozwiązań? Mam na myśli no właśnie platformy odnośnie no, mediów społecznościowych głównie, bo zazwyczaj na mediach społecznościowych one są wykorzystane, aczkolwiek oczywiście też wykorzystują je przecież też e-commerce, tak?
Jasne. Początek takiego rynku chatbotów i automatyzacji komunikacji rzeczywiście miał miejsce no, już ponad 3 lata temu, kiedy Facebook postanowił otworzyć API Messengera i zaprezentował rozwiązania, które mogłyby, z których mogłyby i nawet powinny z perspektywy Facebooka korzystać firmy po to, żeby z jednej strony rozwijały się produkty, które Facebook przygotował, z drugiej strony, żeby odpowiedzieć na potrzeby, przyzwyczajenia i pewne trendy komunikacyjne, które ludzie przejawiają. Chatboty nie są i automatyzacja komunikacji, machine learning, ani sztuczna inteligencja nie są zjawiskami, które pojawiły się w praktyce, w biznesie, w literaturze w ciągu ostatnich kilku lat. To są zjawiska, które pojawiały się 50-60 lat temu i różne ich warianty przez te wszystkie lata z różnymi ich kombinacjami mieliśmy do czynienia właściwie za naszego życia. Natomiast 3 lata temu rzeczywiście z naszej perspektywy rozpoczął się rynek, ponieważ pojawiła się pierwsza platforma, która pozwoliła połączyć te elementy w jednym miejscu i dość szybki sposób udostępnić te usługi milionom ludzi na całym świecie. Okazało się, że ludzie polubili ten format komunikacji, a my podjęliśmy 3 lata temu decyzję o tworzeniu własnej technologii, która będzie powstawała razem z naszymi klientami i która będzie szła obok tego, co pokazują różne rozwiązania, które powstają na całym świecie, natomiast chcemy naszą platformę rozbudowywać o to, czego realnie nasi klienci potrzebują. I jakkolwiek zaczynaliśmy od wdrożeń marketingowych, które były stricte na Messengerze, dziś wdrożenia na Messengerze stanowią zdecydowaną mniejszość problemów, potrzeb i wyzwań, z którymi przychodzą do nas nasi klienci lub ci klienci, którzy za chwilę mają się nimi stać. Więc chatboty tak, voiceboty tak i dookoła powstają jeszcze różne rozwiązania, które są wariacjami jednego i drugiego, a my w ramach naszego silnika chcemy, żeby ta treść, mądrość i algorytmy biły w jednym miejscu, w jednym sercu, czyli w naszym systemie, który będzie wyposażony w treści merytoryczne od naszych klientów, które są odpowiedziami na pytania, ich interesariuszy, klientów, pracowników, dostawców, tak jak mówiłem, kogokolwiek, kto ma pytanie, potrzebę, problem, i uzbrojone w zbiór algorytmów, kombinacji, wariacji słów, fraz i kontekstów, których zadaniem jest rozpoznanie intencji i dopasowanie właściwej odpowiedzi i ciągła optymalizacja, sprawdzanie, trafianie po to, żeby z każdym tygodniem, z każdym miesiącem te rozwiązania były po prostu aktualne i właściwe.
A powiedz proszę, czy to jest troszkę tak, że komunikacja marek schodzi trochę do takiego poziomu instrumentalnego, bo tak w pierwszej kolejności sobie można pomyśleć, że jeżeli obsługuje nas maszyna po drugiej stronie, jak w ogóle można określić taką rozmowę człowieka z botem? To jest taka bardziej konwersacja, czy mimo wszystko jednak jakieś dobrze zrobione, automatyczne, nawet takie respondery? Jak ty to oceniasz?
Ja to oceniam przez pryzmat naszych własnych doświadczeń i lektury tysięcy rozmów użytkowników chatbotów, które stworzyliśmy z markami, z naszymi klientami po prostu. I ja w ogóle nie widzę tych obaw. W znakomitej większości, niezależnie od tego, w jakiej branży pracujemy, czy jaki jest kontekst wykorzystania tego rozwiązania, które stworzymy, właściwie w prawie każdym przypadku, w znakomitej większości, odpowiedź może być udzielona w jednej informacji i bardzo szybko. Nie chodzi o to w automatyzacji komunikacji, żeby wyprzeć człowieka i zdehumanizować cały proces obsługi, bo obsługa klienta dzieje się właściwie na każdym możliwym poziomie, wiesz, od doradcy w salonie, przez reklamę na portalu i przez nasze doświadczenia korzystania z bankowości internetowej na przykład, tak, więc może nas marka zachwycić lub zirytować na wielu możliwych poziomach. Natomiast jesteśmy już ludźmi, którzy w znakomitej większości są przyzwyczajeni do tego, że informacja jest im udzielana po zadaniu konkretnego pytania w konkretnym miejscu w sieci. To znaczy, wiesz, internet zmienił to, że nie potrzebujemy drugiego człowieka do rozwiązania problemu, bo jeżeli wpiszemy pytanie w wyszukiwarkę i trafimy na stronę, na której tę odpowiedź znajdziemy, to równie dobrze można nazwać automatyzowaniem albo autoresponderem. Ktoś udzielił nam informacji raz przygotowanej, i nie uczestniczy już w tym procesie. De facto w komunikatorach, niezależnie od tego, czy to jest czat na stronie, czy to jest chatbot na Messengerze, jeżeli pytanie dobrze rozpoznamy i użytkownik dostanie na nie odpowiedź, to nie ma większego znaczenia, czy to odpowiedział człowiek, czy odpowiedziała maszyna, czy odpowiedziała jakakolwiek tego hybryda. Jeżeli ta odpowiedź nie zostanie poprawnie udzielona, albo jeżeli problem jest bardzo zindywidualizowany, albo wymaga pogłębienia, to tutaj pojawia się nasza wspólna decyzja z naszym klientem, czy idziemy jeszcze w automatyzacji i próbujemy odpowiedzieć za wszelką cenę, czy te 20, 30, 40% przypadków, które wymagają pomocy człowieka, jednak przekierowujemy. Natomiast 20% przypadków przekierowanych do użytkownika, do moderatora, agenta, konsultanta oznacza tyle, że 80% tych pytań, które mogły do niego trafić, już nie muszą. Dla mnie i zawsze w ten sposób rozmawiamy o tym z naszymi klientami, najważniejsze jest to, żeby dać użytkownikowi to, po co przyszedł, żeby odpowiedzieć na jego pytanie, żeby rozwiązać jego problem, a jeżeli to z jakichś powodów, bo jeszcze nie jesteśmy na tym etapie integracji z systemami zewnętrznymi, bo procesy klienta po stronie naszego klienta jeszcze muszą zostać dopracowane, żeby różne rzeczy były możliwe. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć z jakiejkolwiek przyczyny, przekierujmy to do tej osoby, która normalnie odebrałaby telefon, odebrałaby maila i musiałaby fizycznie na niego odpowiedzieć. Więc nie mam tych obaw i nie widzę również pretensji ze strony użytkowników. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zdenerwowany, przychodzi wkurzony, bo firma, z którą chciał porozmawiać, go rozczarowała, zawiodła, wzbudziła złe emocje, nie chce rozmawiać z maszyną. I to też jest naszą rolą, żeby wyłapać jak najszybciej kontekst takiej rozmowy, wyłapać te emocje i nie odpowiadać automatycznie, ale rzeczywiście powiadomić właściwe osoby o tym, że taka rozmowa jest do przeprowadzenia i lepiej, żeby zabrał się za nią ktoś, kto zgodnie z procedurami, zgodnie z przyjętą polityką komunikacji, powinien w tym miejscu wkroczyć.
No, myślę, że bardzo wyczerpująco odpowiedziałeś na to pytanie i trochę rozwiałeś takich wątpliwości, no bo to jest tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do kontaktu bezpośrednio z konsultantem, aczkolwiek no, negatywne przesłanki takiego kontaktu też bezpośredniego są takie, że zazwyczaj też często musimy na linii na przykład telefonicznej czekać na zgłoszenie się takiego konsultanta, bo jeżeli coś jest pilnego, no to oczywiście trzeba czekać i się nie doczekamy, czasami są pilne sprawy. A tutaj niektóre rzeczywiście proste tematy można załatwić bardzo, bardzo szybko. A druga strona medalu myślę też trochę jest taka, że ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę, że po drugiej stronie są dobrze zrobione komunikatory, można by nawet tak bardzo uogólnić mocno, które pozwalają tak naprawdę znaleźć odpowiedzi na te najbardziej nurtujące nas pytania. Weszliśmy w erę takiej masowej komunikacji i jako ludzie zwyczajnie nie ogarniamy natłoku informacji. Co twoim zdaniem stoi przed osobami planującymi skuteczną komunikację osoby z firmą? Mam na myśli tutaj trochę też takie podejście, czy w biznesie, który tak naprawdę, gdzie w marketingu tak naprawdę odpowiadamy trochę jakby też za komunikację i za odpowiednie myślenie klientach o naszych produktach bądź o naszych usługach, czy jest już miejsce na właśnie taką zautomatyzowaną komunikację w kierunku bardziej takim właśnie też nastawionym na dialog? Czy mimo wszystko te komunikaty, które tak naprawdę też docierają od użytkowników wysyłane przez chatboty, no to są na przykład komunikaty tylko i wyłącznie odpowiadające bezpośrednio wprost na jakieś zadane pytanie?
To wszystko zależy od kontekstu, od celu i tego, co chcemy osiągnąć. Czasami celem, który stoi przed naszymi projektami, jest po prostu dostarczenie linku do właściwej strony, na której dzieje się już cała reszta zabawy. Czasami naszym celem jest przeprowadzenie akcji, która będzie się toczyła w oknie dialogowym, która będzie wymagała od użytkownika wpisania różnych pytań, odpowiedzi na te pytania, rozwiązania pewnych równań albo nagrania konkretnych dźwięków, które potem mogą być elementem dalszej rozmowy. A czasami są to po prostu zbiory pytań i odpowiedzi, które musimy skonfigurować, żeby udzielić właściwej informacji. Więc tym się tak naprawdę razem z naszymi klientami bawimy i bawiąc uczymy się tego, czy do tej konkretnej grupy taki dialog w ogóle jest potrzebny. Dużo chętniej używają komunikatorów młodzi ludzie, oni się bardzo angażują. Mamy między innymi wśród klientów markę For Fun TV, która jest telewizją młodzieżową, rozrywkową, niegrzeczną, do której użytkownicy, której widzowie i użytkownicy aplikacji, strony internetowej, po prostu widzowie, przychodzą i zadają najróżniejsze pytania, często używając słów niewybrednych, na które też powinniśmy zareagować, wciągając ich w jakąś rozmowę. Tak? Więc może tam być wykorzystany na przykład, wiesz, od lat znamy mechanizm pasków w telewizji, które podczas na przykład nocy sylwestrowej lecą i pojawiają się jako pozdrowienia od Mariusza z Wrocławia dla Andrzeja z Warszawy. Dziś to samo jest do zrobienia już niekoniecznie poprzez SMS-a wysyłanego na konkretny numer za 2, 5, 7, 9 zł plus VAT, ale poprzez komunikator, który jest połączony z systemami emisyjnymi naszego klienta i wszystko to, co w komunikatorze wpiszemy, jeżeli zostanie przepuszczone przez albo automatyczne, albo zupełnie ludzkie filtry jakości i poprawności, może zostać wyświetlone na ekranie. I w ten sposób możemy już dziś dedykować piosenki swoim znajomym, kiedy zapytamy, jaką piosenkę chcesz zadedykować, a taką, a komu, a właśnie Jurkowi, Justynie, Maćkowi. A dlaczego? A z takiego powodu. Czy to jest rozmowa? Tak, to jest rozmowa. Jej efekt może być po prostu treścią wyemitowaną gdziekolwiek indziej. Czy jeżeli mamy na przykład wdrożenie dla TravelPlanet.pl, którego biznesem jest pośrednictwo w sprzedaży ofert wczasowych, wycieczek i szeroko rozumiana turystyka. Jeżeli ktoś wypełniał kiedyś podobny formularz albo odznaczał liczbę opcji, która go interesuje, żeby oferta, którą dostanie, spełniała jego oczekiwania, to na poziomie strony internetowej ma opcje do wyboru, ma pull-downy, z których może coś wybrać, checkboxy, które może zaznaczyć i filtry, przy którym może się pobawić. Robiąc to w chatbocie, może de facto odpowiedzieć na pytania pisząc albo klikając konkretne przyciski. Czy to jest rozmowa? Tak, to jest rozmowa, bo zadajemy konkretne pytanie, a dokąd chcesz polecieć, a ty powiesz, chcę polecieć do Grecji, albo nie wiem, gdzie chcę powiedzieć, albo interesuje mnie jakoś w czasy egzotyczne. Więc naszym zadaniem jest to, żeby sprowadzić to do takiego poziomu, z jakiego najefektywniej ludzie chcą korzystać, bo wychodzi nam z analizy tego, co robią i co próbujemy, podchodząc do tematów w różny sposób, a wychodzi nam z tego to, co powinniśmy przetestować. I pytamy również użytkowników naszych chatbotów o to, jak różne warianty tego, co im zaproponowaliśmy, im się podobały i wyciągamy z tego konkretne wnioski, bo naszym celem, moim jako człowieka odpowiedzialnego za nasz biznes jest to, żeby dostarczyć jak najlepszą jakość i jak najlepszą trafność, na koniec dnia po prostu efektywność. Jeżeli nasi klienci będą z tego zadowoleni, to tylko dlatego, że ich klienci z tego chętnie korzystają i wtedy mamy zwycięstwo. Więc tak, zmierzamy do rozmowy, natomiast nie zawsze jest ona potrzebna. Jeżeli kolejny przykład portu lotniczego Wrocław, i to jest dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ zaprosiliśmy użytkowników wspólnie z naszym klientem, czyli portem lotniczym, do testów, kiedy z naszej perspektywy chatbot był już skończony. Wszystko to, co nasz klient chciał w nim powiedzieć, już w nim było. Wszystko to, co my po analizie wcześniejszych rozmów i naszych wewnętrznych testów uznaliśmy za właściwe, zoptymalizowane i gotowe do wdrożenia. Oddaliśmy tego chatbota do testu 50 podróżnikom, klientom, osobom bardzo zaangażowanym na fanpage'u portu lotniczego. Po prostu oddaliśmy to w ich ręce jako takich przyjaciół i testerów dobrej woli, którzy będą szukać problemów, ale również dostarczać nowej wartości i nowych treści i swoich potrzeb, które nie pojawiały się w dotychczasowych rozmowach na Messengerze, ale kiedy przejdziesz pewną ścieżkę, którą tam proponujemy, pojawiają się w głowach nowe pomysły, pojawiają się nowe potrzeby i znaleźliśmy sporo takich funkcji, o które mogliśmy tego chatbota jeszcze uzupełnić. Natomiast nie jest jego funkcją to, żeby z nim rozmawiać, bo o czym można by rozmawiać z lotniskiem? Oczywiście możemy próbować takie scenariusze tworzyć, tworząc mniejsze lub większe akcje, przedstawiając różne funkcje, nowe połączenia, robiąc mniejsze lub większe kampanie, żeby zaangażować użytkownika na jakiś czas. Natomiast jest jedna najważniejsza, podstawowa funkcja tego chatbota, to jest informowanie o statusie mojego lotu, czy odprawa się już rozpoczęła, czy się zakończyła, czy boarding już trwa, albo informować o tym, czy samolot już przyleciał, czy jest opóźniony, i być taką bazą wiedzy bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji, zaglądania ciągle na stronę internetową w przypadku, kiedy odlatujemy albo przylatujemy.
W momencie, kiedy zacząłeś jakby też odpowiadać i opowiadać o tych case'ach, do głowy mi przyszło takie porównanie, które myślę, że teraz stało się trochę, jakby też powstała nowa trochę definicja tego, czym tak naprawdę to zjawisko jest, bo z jednej strony to, o czym ty wspomniałeś, to jest trochę obsługa klienta. Z drugiej strony to też na pewno w jakimś stopniu są też działania marketingowe. I to nowe pojęcie, które ja myślę, to jest pewnie za chwilę, pewnie przyznasz rację, jest takie nowe pojęcie conversational marketing, czyli takie właśnie marketingowe poprzez konwersacje właśnie z tego typu, na tego typu projektach, na tego typu jakby też kanale komunikacji. Pytanie jest moje takie, czy jeszcze też dodatkowo plus, czy poziom zaangażowania albo inaczej poziom zaawansowania waszych usług wykracza jeszcze jakby też ponad to, co na przykład też przedstawiłeś. Mam na myśli tutaj rozwiązania na przykład z systemami płatności.
Conversational marketing jest takim pojęciem, które rzeczywiście pojawiło się 3 lata temu w szerszej świadomości nawet, razem z chatbotami. Różnie można to rozumieć. Można do tego podchodzić jako do w ogóle samego faktu obecności marek w komunikatorach, które rozpoczęły się na Messengerze, potem chatboty stały się możliwe na Skype'ie, trochę mniej siłą rzeczy popularnym i powszechnym niż sam Messenger. Conversational marketing, taki jak ja rozumiem, to jest po prostu budowanie kolejnej bazy danych w oparciu o konkretną platformę, wokół której gromadzą się użytkownicy, którzy mają swoje ID, z którymi można się komunikować albo płatnie, albo bezpłatnie, a w środku oferować konkretne informacje, takie jakie są istotne dla tej konkretnej marki. A dla Komputronika, naszego klienta, to będą sprzęty RTV, AGD i konkursy, które można w chatbocie przeprowadzić. Dla Travel Planet, o którym wspominałem, to będą konkretne filtry prowadzące do właściwej oferty. Współpracujemy między innymi z marką Żywiec, która co roku prowadzi wielką loterię, w ramach której użytkownicy mogą kody spod kapsli lub zawleczek od puszek wpisywać w formularzu, a potem dostawać za to konkretne nagrody, którymi są albo bilety, albo pieniądze, albo inne nagrody rzeczowe. Więc obserwując marketing w mediach społecznościowych przez ostatnich 10 lat i będąc jego częścią i też mając doświadczenia z wielu kampanii dla wielu marek jeszcze z epoki przedchatbotowej i przed tej conversational commerce'owej, ja widzę, że właściwie pomysły są takie same. Potrzeby są takie same, to są te same mechanizmy na konkursy, na dostarczanie oferty, na dopasowanie oferty. Pojawiło się po prostu nowe okienko, za pomocą którego można swoje cele, którym najczęściej jest liczba użytkowników zaangażowanych, czas spędzony, prace konkursowe i tak dalej. Za pomocą tego nowego okienka można po prostu realizować te same cele albo wykorzystywać wszystko to, co pojawi się, te wszystkie nowe funkcje, które to okienko może zaproponować.
A przechodząc teraz właśnie do tego drugiego wątku, związanego jakby też z zaawansowaniem tych waszych usług i tymi systemami płatności. Ja też specjalnie trochę jakby też o to zapytałem z tego względu, że bardzo mocno też obserwuję, jak rozwija się rynek takich mobilnych usług albo mobilnych aplikacji, smartfonowych aplikacji, które umożliwiają robienie naprawdę niesamowitych rzeczy. Trendy, które tak naprawdę też przewyższają moim zdaniem trochę też to, co narzuca sam jakby też Facebook, to jest aplikacja WeChat, która jest wykorzystywana bardzo mocno w Chinach. I mam tutaj jakby też na myśli to, w jaki sposób też wy wykorzystujecie albo pracujecie nad nowymi wdrożeniami, nowymi rozwiązaniami jakby też w obszarze tych waszych usług.
Mechanizmy płatności dziś de facto występują, są technicznie możliwe w przypadku Messengera, jako zewnętrzne strony, do których możemy przekierować cały zebrany w ramach podróży po konwersacji koszyk z konkretnymi ID-kami produktów i możemy przekierować do strony płatności. Natomiast nie ma jeszcze na naszym rynku dostępnej takiej natywnej funkcji Facebooka, która pozwala zebrać ofertę. Chcę kupić to, okej, zapłać, czy potwierdzasz, że to jest twoja karta, że to jest twój sposób płatności, który wybierasz. To dziś jeszcze nie jest możliwe, oczywiście oczy mamy szeroko otwarte, bo za chwilę będzie. Widzimy pierwsze takie rozwiązania i piloty, które się dzieją na różnych rynkach na świecie, więc to za chwilę stanie się rzeczywiście naszą codziennością. Natomiast w przypadku Messengera w Polsce dziś jeszcze nie, w przypadku różnych rozwiązań webowych, które wprowadzamy, pracujemy nad tym, rozmawiamy z dostawcami płatności i naszymi klientami i prowadzimy rozmaite testy, natomiast myślę, że pierwsze efekty niebawem.
Teraz trochę pytanie odbiegające trochę od samej jakby też technologii, a myślenie o tym, w jaki sposób tak naprawdę mamy planować w ogóle też rozwój swojego biznesu. I pytanie też do ciebie jako człowieka takiego, który właśnie tutaj śledzi cały czas trendy w rozwoju technologii, w możliwościach technologicznych. Gdzie jako ludzie, tworzący właśnie firmy, powinniśmy szukać trendów zmieniającego się świata i jak dobrze przygotować się do tych zmian? Jak uważasz?
Wiesz co, Przede wszystkim ja myślę, że największa wartość jest w obserwowaniu nas nawzajem i tego, jak się zmieniamy, jak funkcjonują różne grupy społeczne, jak funkcjonują różne narody. Ciekawość świata i obserwacje są tym, co z mojej perspektywy daje najwięcej wniosków i pomysłów, albo pozwala dostrzec absurdy, na które możemy znaleźć, przed którymi stojąc możemy przywrócić stolik i zaproponować zupełnie coś nowego. Natomiast wiesz, myślę, że nie będę szczególnie oryginalny, kiedy powiem, że po prostu słuchać, czytać rzeczy, które nas inspirują, fascynują, dobrych autorów na poziomie filmów, na poziomie książek, podcastów, materiałów na wideo, które oglądamy i żeby nie przyjmować rzeczywistości taka, jaką jest, ale zawsze poddawać ją na drobnych odcinkach pod wątpliwość. Świat się zmienia szybko i dynamicznie, ale to nie są zmiany widziane z dnia na dzień. Nawet trendy są opracowywane z roku na rok, są raczej pewną wizją i prognozą tego, co już po roku można zweryfikować, a być może pomysł był dobry, ale nie wydarzył się w przyszłym roku, ale jest tym, do czego zmierza świat za 5 lat. Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, wiesz, wskazującej konkretne źródło i konkretne miejsce. My obserwujemy naszych klientów i klientów naszych klientów i jeżeli widzimy, że mają nowe potrzeby, mają nowe pomysły, mają nowe nawyki, mają nowe sposoby konsumowania treści, docierania do informacji, to są dla nas sygnały, w których musimy ewoluować z naszymi pomysłami, naszymi rozwiązaniami, z naszą technologią. Więc myślę, że otwarty umysł jest tym, co jest kluczem do zrozumienia świata i szukania innowacji i trendów.
Przyznaję ci rację, bo rzeczywiście to jest tak, że trzeba cały czas mieć oczy i uszy szeroko otwarte i okazuje się, że nawet czasami jedno zdanie może nas do czegoś zainspirować albo po prostu pokierować się w kierunku takim, że zaczniemy, nie wiem, obserwować jakieś trendy albo jakąś osobę, która tak naprawdę wdraża jakieś nowe innowacyjne rozwiązanie i tak naprawdę na tyle się tym zarazimy, że będziemy w stanie po prostu też dalej w to się zagłębiać. A jeszcze trochę pytanie, trochę pogłębiające do tego, co przed chwilą się ciebie pytałem, kto u was najbardziej jest zaangażowany w ogóle na przykład we wprowadzanie innowacji w waszej firmie? Czy to na przykład jesteś ty, czy masz jakieś inne osoby, które po prostu wyciągają jakieś takie ciebie? A może to jest tak naprawdę trochę też takie zbiorowe jakby też u was takie mentalność, że każdy jest bardzo mocno wyczulony. Jak przebiega na przykład taki proces, kiedy wprowadzacie na przykład nowe zmiany albo nowe jakby też funkcjonalności w produktach? Czy badacie wcześniej bardzo dużo też to, czy okazuje się, że ten proces taki adaptacji do wdrożenia na rynek, no niekoniecznie musi być jakby też bardzo długi?
Czas adaptacji jest bardzo niedługi, bo mamy wpływ na wszystko, co się w naszej firmie dzieje i na technologię, na której pracujemy i możemy w szybki sposób dokonywać zmian w interfejsie, w algorytmach, w całym sercu naszego rozwiązania. Natomiast ma to oczywiście tylko, wszystko jest kwestią czasu i pieniędzy i priorytetów, które sobie oczywiście w codziennej pracy nakładamy. Innowacje występują na różnych poziomach, wiesz, organizacyjnych, komunikacyjnych, technologicznych i każdy, kto w naszej firmie ma swoją rolę, ma też w pewnym sensie w swoim DNA, już nie chcę powiedzieć, że w zakresie obowiązków, bo to jest zupełnie oczywiste. W firmie technologicznej, która 3 lata temu zaczynała i nie wiedziała, dokąd zmierza i rozwija się właściwie z kwartału na kwartał w nowych, coraz bardziej zaawansowanych kierunkach wynikających z coraz bardziej konkretnych i precyzyjnych zapytań i potrzeb naszych klientów. Musimy mieć oczy już szeroko otwarte i główny architekt naszego systemu zobaczy innowacje na poziomie technologii chmurowych, architektonicznych, na poziomie rozwiązań chmurowych i architektury systemów, bazy danych, interfejsu, osoby odpowiedzialne za codzienny kontakt z naszymi klientami przyniosą kolejne potrzeby, które staną się tak naprawdę innowacją w naszym systemie, bo każda potrzeba i stworzone dla niej rozwiązanie jest czymś nowym, co musimy wprowadzić. Ja ze swojej perspektywy też muszę też muszę stosować wszystko to, co dobrego dookoła zauważę, stosować dobre praktyki po to, żeby zmieniać te rzeczy, których popełniamy błędy albo których nie, jesteśmy niedoskonali. Więc myślę, że mamy to w swoim DNA i mam to szczęście, że pracuję z zespołem, który jest świata ciekaw, który słucha tego, co się dookoła dzieje i dzięki temu zmierzamy cały czas do przodu, cały czas do góry, pracując dla coraz bardziej wymagających klientów. Więc kiedy codziennie mamy swoje problemy i swoje wyzwania, z których często nie jesteśmy zadowoleni, ale kiedy stanę sobie z boku i spojrzę na to tak trochę z góry, gdzie byliśmy 3 lata temu, gdzie jesteśmy dzisiaj, dla kogo pracujemy, na co jesteśmy briefowani, w czym pomagamy, w jakich projektach, w jak kluczowych projektach dla naszych klientów bierzemy udział, to mam duże, duże powody do zadowolenia i bardzo całemu zespołowi za to dziękuję.
Świetnie, dobrze. Chciałbym teraz jeszcze taki wątek jeden poruszyć technologiczny, który jest bardzo ciekawy w ostatnim czasie, a on jest trochę też na fali jeszcze wznoszącej. Trochę to się dzieje, myślę, że za pośrednictwem z jednej strony też przynajmniej w Polsce taki to w środowisku między innymi podcastów, podcasterów też trochę gdzieś tam rozmawiamy o tym. Natomiast to też widać odnośnie osobistych asystentów takich głosowych, takim jakim jest między innymi Google czy Alexa, już nie wspomnę o Siri, która gdzieś tam w ogóle też wcześniej została w Apple zaimplementowana. Natomiast teraz te rozwiązania są naprawdę już coraz bardziej dopracowywane. Chciałbym, żebyś pokrótce tylko jeszcze wspomniał o tym, w jaki sposób ta technologia audio u was, ta technologia voicebotów jest u was wykorzystywana i czy widzisz w tym obszarze naprawdę jakby też taki mocny trend wzrostowy i czy klienci po prostu będą coraz bardziej zainteresowani jakby też rozwiązaniem tego typu usług?
Z perspektywy technologii my jesteśmy do obsługi głosowej, do voicebotów gotowi, ponieważ voiceboty to są de facto chatboty, które potrzebują na początku rozpoznać i jak najlepszy sposób to, co człowiek mówi, przepisać to na litery po to, żeby serwery mogły się ze sobą połączyć i znaleźć właściwą odpowiedź, a ta odpowiedź, która jest, tak jest tekstem, potem musi być we właściwy sposób przeczytana i dostarczona użytkownikowi. A więc technologicznie jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy po takich testach i prowadzimy w tej chwili 3 pierwsze wdrożenia, w których voiceboty będą testowane w różnych aspektach życia, biznesu naszych klientów, a w których nasi klienci stwierdzili, że chcieliby to rozpoznać, chcieliby to sprawdzić, a my uznaliśmy, że to dobry pomysł i że właściwie się z tym zgadzamy. Także będziemy zbierać swoje wnioski i patrzeć na to, jak to działa, czy ludzie z tego, w jaki sposób ludzie z tego korzystają i jak dobrze projektować rozwiązania głosowe, no bo są rozwiązania takie, których głos jest tylko wsparciem tego, co użytkownik widzi, czyli możemy coś odczytać, ale wezwać użytkownika do tego, żeby kliknął albo w obrazek, albo w przycisk. I trochę inaczej jest, kiedy użytkownik rozmawia rzeczywiście z urządzeniem, które stoi na jego stole i nie może ani kliknąć przycisku, a może tylko wypowiedzieć zdanie albo wypowiedzieć komendę, a jeszcze trochę jest inaczej w przypadku telefonu, w przypadku którego może się pojawić albo wybieranie tonowe, albo w jaki sposób ekran smartfona może wspomóc tę konwersację. Więc to jest nowy obszar dla całego rynku. Technologicznie jesteśmy do tego gotowi, merytorycznie również. Natomiast chcemy i bardzo, bardzo głośno o tym mówimy jako firma, że nie chcemy robić rozwiązań dla fajnych slajdów i rozwiązań tylko po to, żeby je zrobić i żeby ktoś zrealizował swoje cele w organizacji. Z mojej perspektywy takie wdrożenia nie mają po prostu żadnego sensu, bo nic nie wnoszą do życia klientów, nie upraszczają komunikacji z firmą, jeżeli coś nie jest wykorzystywane po prostu nie, albo jest źle zakomunikowane, albo nie powinno być rozwijane.
Wspomniałeś o tym właśnie, że są trendy. Są trendy, które tak naprawdę zmieniają biznes. Jeden z też z poprzednich tutaj rozmówców w tym formacie, Władimir Aleksiejczenko, który serdecznie go pozdrawiam, on jest takim troszeczkę osobą, która bardzo mocno promuje w ogóle też sztuczną inteligencję i machine learning. Też jest podcasterem i w swoim też podcaście na początku zaczyna: świat zmienia się szybciej niż myślisz. I tak de facto jest. Natomiast to, o czym ty wspomniałeś, też te procesy wprowadzania zmian w przypadku waszym nie są tak długie i bardzo fajnie, bo trzeba szybko reagować na tak naprawdę na zmieniający się trochę też rynek. A z drugiej strony to jest chyba najtrudniejsze, nawet nie jest to, że nasz biznes ciężko jest na przykład w jakiś tam sposób dostosować do rynku, tylko klienci też muszą się przekonać do tych rozwiązań, czy to jest tak naprawdę też efektywne dla nich. Mam tutaj takie pytanie. Co twoim zdaniem decyduje o sukcesie w biznesie? Czy bardziej innowacje, czy bardziej w ogóle konsekwencja tego, co robimy no w danym biznesie i z daną usługą bądź z danym produktem?
Jak ja sądzisz? Myślę, że te dwie rzeczy się absolutnie nie wykluczają i konsekwencja we wdrażaniu innowacji, natomiast mądrym i rzeczywiście przemyślanym, a nie takim... wszystkiego warto spróbować, ale nie na wszystko warto się rzucać, żeby od razu stawiać na tym biznes i zmieniać kierunek, kierunek, w którym płyniemy. Wiesz, nasza firma jest częścią grupy, w której mamy kilka jeszcze innych firm, które budujemy od 4 lat za własne pieniądze, małymi krokami i konsekwentnie pokonując kolejne etapy, stawiając kolejne kroki w rozwoju, nie podejmując żadnych drastycznych, nagłych i bazujących na emocjach albo chwilowych trendach kroków decyzji. Ja jestem z tego zadowolony, widzimy w tym ogromną wartość i z kwartału na kwartał widzimy również tego czysto biznesowe efekty. Myślę. Innowacje są potrzebne, świat rzeczywiście się zmienia i w tej tezie szczególnie oryginalny nie jestem. Wszystko to, o czym dziś rozmawiamy, 3 lata temu nie wierzylibyśmy, że o takich rzeczach możemy rozmawiać. Co się wydarzy za 3, za 6, za 9 lat? Nie mam pojęcia, natomiast małymi krokami wprowadzając ulepszenia, wprowadzając innowacje na poziomie organizacji, na poziomie procesów obsługi, na poziomie procesów sprzedaży, krok po kroku, jeżeli te kroki stawiamy, to jesteśmy coraz lepsi. Jeżeli coraz lepsi nie jesteśmy, to powinniśmy się zastanowić nad tym, co robimy źle. Więc innowacja tak, konsekwencja tak. To są te dwie rzeczy, które absolutnie wyznajemy i którym na co dzień hołdujemy i których właściwie na każdym poziomie organizacji, od pozyskiwania nowych klientów przez współpracę konsekwentną, opartą na nowych pomysłach, na nowych rozwiązaniach, na dostarczaniu inspiracji, na szukaniu nowych szans i potrzeb w życiu i w systemie, w którym nasi klienci na co dzień funkcjonują, oni sami albo ich koledzy i koleżanki z działów, którym też możemy pomóc, jeżeli nie będziemy konsekwentnie przedstawiać innowacyjnych pomysłów, no to nie będziemy się rozwijać.
Okej. Przedostatnie pytanie. Czy uważasz, że firmy, które wprowadzają te jakby też nowe rozwiązania, najnowsze rozwiązania, to są firmy o jakiejś takiej specyficznej mentalności i takim specyficznym podejściu, to znaczy są bardziej odważne do wdrażania nowych rozwiązań w swojej firmie, w swoich jakby też procesach produkcyjnych, czy w swoich jakby też usługach, które oferują swoim klientom. Czy ma to w ogóle jakieś, tak naprawdę nie ma za bardzo jakby też znaczenia, a to w jaki sposób wy podejdziecie do nich, wy im wyjaśnicie technologię na przykład, która działa, to tak naprawdę będziecie w stanie przekonać może tak naprawdę jakby też każdą firmę, żeby skorzystała na przykład z podobnych usług albo takich usług.
Wiesz co, jeżeli pytasz o to, czy to wymaga odwagi od ludzi, czy to ludzie są odważni, to jest bardzo, to z bardzo różnych stron się bierze i bardzo różne są motywacje osób, z którymi bezpośrednio pracujemy. Czasami są to ludzie, którzy rzeczywiście są bardzo energiczni, bardzo zdeterminowani, bardzo świadomi, pracowici i są po prostu najwyższej klasy profesjonalistami, którzy wiedzą, czego chcą, wierzą absolutnie, że taki eksperyment, bo najczęściej jest to pierwsze tego typu wdrożenie w ramach organizacji albo co najmniej w ramach tego konkretnego zespołu, w ramach organizacji są to najczęściej pierwsze wdrożenia tego typu i to są zawsze najlepsi partnerzy do rozmowy, którzy jeśli wiedzą, czego chcą i uwierzą nam, że my dokładnie to im dowieziemy i damy od siebie jeszcze dużo więcej, to ta praca jest najbardziej efektywna, te rozwiązania się najbardziej rozwijają. Czasami wynika to, natomiast czasami są to jednostki, a czasami jest to efekt po prostu przyjętej strategii i tego, że ludzie pracujący w tym konkretnym zespole, który jest właścicielem biznesowym rozwiązania, które mamy wspólnie wdrożyć, po prostu mają to w swoim DNA i oni po prostu chcą to rzeczywiście wspólnie zrobić i też są bardzo zaangażowani. Mamy jak najlepsze doświadczenia z tym związane. Zdarzają się również takie projekty, w których ktoś nie do końca wiedział, dlaczego i po co to wdraża, ale ktoś mu powiedział, że musi, więc w sumie wdrożył, a potem tak naprawdę się nie angażował w dalszy rozwój tego projektu i takie projekty po prostu leżą i się nie rozwijają i są tym, co nas najbardziej boli, bo kosztowało dużo czasu zaangażowania zespołu, a nie przynosi to realnych efektów, z których my też moglibyśmy się uczyć, poznając nowe grupy, nowych klientów, nową branżę, nowe kategorie, nowe konteksty, nową komunikację obsługową lub marketingową. I mamy również takich klientów, którzy na bardzo wczesnym etapie takimi właśnie byli, zrobili coś po to, żeby mieć sukces, ale wracają po 2 latach, a już jako świadomi partnerzy, którzy już wiedzą, czego chcą i wiedzą, że jakość, której potrzebują, znajdą właśnie u nas i to również bardzo cieszy. 3 lata temu naprawdę trzeba było znaleźć wariata, żeby ktoś chciał z nami wejść we współpracę, kiedy my jeszcze za bardzo nie wiedzieliśmy, co robimy, dokąd to zmierza, a klient potrzeby szukał bardzo na siłę. Dzisiaj mamy na koncie ponad 60 wdrożeń w 20 różnych branżach. Pracujemy z departamentami HR-u, sprzedaży, obsługi klienta, helpdesku, komunikacji wewnętrznej, działami zakupów i jeszcze parę innych mógłbym wymienić. Jesteśmy bogatsi o tę wiedzę i zapraszam wszystkich tych, którzy mają pomysł na to, co można by w ich komunikacji, w ich organizacji zautomatyzować po to, żeby odzyskać trochę czasu i móc ten czas przeznaczyć na fajniejsze wdrożenia. Więc naszą wartością są nasi klienci i współpraca z nimi i ich odwaga również na różnych poziomach organizacji, która pozwalała przekonać ich szefów i właścicieli tych budżetów do tego, że warto zaryzykować i tłumaczyć również różnym osobom w organizacji, dlaczego to, co robimy, jest warte przetestowania. A jeżeli przetestowaliśmy, to właściwie w 95% projekty są zawsze rozwijane i to użytkownicy naszych wdrożeń mówią naszym klientom, czego chcą, czego potrzebują, i na tej podstawie my wiemy, co mamy robić dalej, co mamy rozwijać i na co szukać pomysłów, żeby zaspokoić te potrzeby.
No są zatem konkretne argumenty, które potwierdzają jednocześnie też dotychczasowe wasze case'y, a tak naprawdę no, rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, czy rozwiązania z obszaru zautomatyzowanych jakichś tam procesów, coraz więcej na wielu frontach tak naprawdę też wchodzą do biznesu i no, funkcjonują po prostu też w biznesie i uwalniają nasze ograniczone możliwości ludzkie. No i to jest bardzo dobrze, że tak się też dzieje, bo mamy więcej czasu na prace albo bardziej trochę takie kreatywne, albo bardziej takie prace koncepcyjne, które mogą rzeczywiście zmienić bezpośrednio wprost coś albo w naszym biznesie, albo w naszym życiu, albo no, uczynić, że jakby też ten biznes będzie bardziej przyczyniał się do jakichś też jeszcze szczytnych celów, tak? Ostatnie pytanie moje. Książka i film lub podcast, który byś mógł polecić, zarekomendować naszym słuchaczom?
Moje propozycje będą z kolei kompletnie niebiznesowe, bo wynikają z tego...
Dobrze, mogą być niebiznesowe.
Czym ja się po prostu interesuję i co jest moim, albo co na mnie zrobiło,
oczywiście,
zrobiło wrażenie. Książek raczej słucham, audiobooków w trasie.
To podobnie jak ja.
Podziwiam ludzi, którzy znajdują w swoim intensywnym życiu jeszcze czas na to, żeby mieć ten luksus, żeby leżeć i czytać, chociaż pewnie też bym znalazł, gdybym bardzo próbował. Natomiast słucham ostatnio, drugi raz słucham, bo pomyślałem sobie, że przesłuchałem 2 lata temu i dzisiaj też chciałbym bogatszy o 2 lata doświadczeń biznesowych sięgnąć trochę wstecz do biografii Jana Kulczyka. Bardzo lubię tę książkę, która opisuje czasy tego, jak biznes w Polsce w ogóle się rodził, jakie były jego...
No, początek lat 90. pewnie,
w tym
tak?
W przypadku nawet jeszcze wcześniej, natomiast to rzeczywiście te jeszcze firmy, wcześniej, które funkcjonują dziś, te marki, z których dziś korzystamy, samochody, którymi dziś jeździmy, gdzieś do Polski docierały i lubię wracać do tego, jak to się wszystko zaczynało i przed jakimi problemami stali ludzie rozwijający biznes wtedy, kiedy ja jeszcze byłem dzieckiem, jak przemiany polityczne na to wpływały, jakie jednym dawały szansę, a innym odbierały, więc bardzo polecam biografię Jana Kulczyka, którą, tak jak powiedziałem, słucham drugi raz. Słyszę w niej inne rzeczy niż słyszałem 2 lata temu. A to jest, to dla mnie jest takie też osobiście ciekawe doświadczenie. I historia niebanalnej postaci, która...
Czyli jakby nie patrzeć, i tak mimo wszystko to jest książka biznesowa trochę, bo jest o biznesie.
Tak, jest biznesowa, natomiast oderwana od tego, o czym rozmawialiśmy, bo nie jest ani o technologii, ani o innowacjach w tym sensie, wiesz. Ilona Muska biografię też bardzo polubiłem, natomiast jest takim cukierkowym amerykańskim pomnikiem, ale bardzo przyjemnym i też stanowi, myślę, że za parę lat też będzie książką, która opisuje ładny kawałek historii. Więc książka tak, z filmem, jeżeli widziałem w tym roku jakiś film, który siedzi we mnie do dziś i który sobie bardzo znielubiłem kolegę, który mnie na ten film wyciągnął, ale z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej mu za to dziękuję. Jest taki straszny film, który się nazywa Mój Piękny Syn, który jest historią o dramacie rodzinnym, o walce z uzależnieniem nastoletniego chłopaka, który myślę, że każdy rodzic, a jestem rodzicem 2 pięknych synów, przy okazji myślę, że każdy powinien obejrzeć, szczególnie ktoś, kto nie miał takich problemów ani w rodzinie, ani w młodości. Myślę, że to jest film, który wstrząsa i z biznesem absolutnie nie ma nic wspólnego, ale pozwala się zastanowić nad tym, czy jakimi jesteśmy,
gdzie, jak żyjemy,
kim jesteśmy, na ile sobie zdajemy sprawę z tego, w jakim świecie, pełnym jakich zagrożeń, jakich pokus. No, wstrząsający film, Mój Piękny Syn, bardzo polecam.
Polecamy.
Choć jeżeli tego słucha, to nie uwierzę, że właśnie to poleciłem, bo pamięta, co mu powiedziałem, kiedy z tego filmu wyszedłem. Natomiast podcast, wiesz, jestem fanem piłki nożnej i uwielbiam Włochy uwielbiam taki duet Mateusza Święcickiego i Filipa Kapicy, Two Angry Men, którzy co 2 tygodnie w Nuance Radio nagrywają po prostu godzinną, a nawet dłuższą, bardzo tłustą od faktów porcję wiedzy na temat włoskiej piłki nożnej, która jest takim miksem tego, co lubię i w czym się, i w, co mnie trochę odmurzy, pozwoli się zrelaksować i wtedy, kiedy nie trzeba myśleć o rzeczach doczesnych, o biznesie, a nie o tym, jakie obowiązki na co dzień czekają, to jest taka mieszanka entuzjazmu i autentycznej pasji, pełna merytorycznej wiedzy, bogatej historii i własnych doświadczeń. Więc jeżeli ktoś z was kiedykolwiek słuchał, to wie, o czym mówię, a jeżeli taki temat byłby wam bliski, to Two Angry Men bardzo polecam. Tak po prostu rozrywkowo, jest i wesoło, i merytorycznie, i sportowo.
Okej, dobrze, polecamy w takim razie. Na końcu, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, jak najlepiej to uczynić?
Zapraszam na naszą stronę internetową koda.com, a zapraszam do pisania do mnie maili na mariusz@koda.com. Na naszej stronie jest też mój numer telefonu. Chętnie mierzymy się z każdym zapytaniem, więc zakładam, że nie ma głupich pytań, bo z wielu dziwnych, krótkich, rzuconych ukradkiem pomysłów powstają konkretne funkcje albo wdrożenia, które pomagają naszym klientom w codziennej pracy. Więc zachęcam do zajrzenia na nasz blog, na koda.com blog, na którym dzielimy się po prostu naszymi doświadczeniami. Stawiamy bardzo na transparentność tego, co robimy, z kim pracujemy, jakie opinie na temat naszej pracy i na temat jej efektów mają nasi klienci. Publikujemy tam również wywiady z nimi, w których opowiadają, w czym nasze rozwiązania im na co dzień pomagają. Więc jestem dostępny najlepiej pod tym właśnie firmowym mailem. Jeżeli ktoś z was znajdzie mnie w jakikolwiek inny sposób, LinkedInowy, messengerowy, facebookowy, też zapraszam, też wszędzie jestem. No cóż, jestem otwarty i tak jak, więc chcę być konsekwentny w tym, że mówiłem, żeby słuchać, obserwować i próbować przywrócić stolik, kiedy stoi rzeczywiście prosto, po to, żeby znaleźć jeszcze lepsze rozwiązanie. A więc bardzo chętnie posłucham o waszych potrzebach i odniosę się do tego, co o tym myślimy i co musi się stać, żeby znaleźć na to jak najlepsze rozwiązanie.
Okej, w porządku. Świetnie. Bardzo ci dziękuję w takim razie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ta rozmowa, która dzisiaj się odbyła, którą słuchacze będą mieli jakby też przyjemność posłuchać, wpłynie na nich, na pewno w jakimś stopniu zrozumieją, albo dzięki tej rozmowie przybliżyliśmy im temat związany właśnie z wykorzystaniem tych technologii w komunikacji. I że tak naprawdę ona też trochę przyczyni się do lepszego zrozumienia, w jakim świecie funkcjonujemy, w jakim świecie żyjemy. Na dzisiaj to wszystko. Raz jeszcze bardzo ci dziękuję. No i mam nadzieję, że też jeszcze
dzięki,
gdzieś tam do usłyszenia.
Dzięki wielkie, dzięki za rozmowę. I cóż, też mam taką nadzieję, że mogliśmy przybliżyć ten obszar, którym się na co dzień zajmujemy.
Jak być może zdążyliście zauważyć, wróciliśmy w tym odcinku do tematu, który poruszaliśmy w pierwszych odcinkach tego formatu, mianowicie do odcinka o AI i ML. Tym razem jednak skupiliśmy się na bardzo wąskiej specjalizacji i elementach tej bardzo zaawansowanej technologii, która na coraz większą skalę jest wykorzystywana w biznesie. Chatboty, bo tak określamy platformy zautomatyzowanej komunikacji z klientami, są dla nas fantastycznym kanałem informacji. A jak się okazuje po tym wywiadzie, bardzo różnorodnie możemy je wykorzystać, rozmawiając z klientami i przyspieszając procesy biznesowe. Tam, gdzie są prowadzone standardy lub wystarczy pobieranie danych z systemu, jesteśmy w stanie zaprojektować bardzo naturalną komunikację bota z człowiekiem. Następnym krokiem, który będzie jeszcze bardziej się rozwijał, będą z całą pewnością voiceboty, które robią się coraz bardziej popularne za sprawą asystentów głosowych. Już teraz w USA i krajach anglojęzycznych jest możliwe zamawianie posiłków oraz taksi za pomocą głosowego asystenta Google. Czas, by te elementy coraz bardziej wchodziły do wykorzystania w życiu codziennym w Polsce, a także w biznesie, którym żyjemy i jesteśmy na co dzień. Dziękuję, że pozostaliście do końca. Serdecznie was zapraszam do subskrypcji naszego formatu na iTunes, Spreaker i Spotify lub w aplikacjach podcastowych. Pokażcie światu dalej nasz format. Będzie nam niezmiernie miło. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Kamil Zaremski. Do usłyszenia już wkrótce. To był podcast Jutro by Netia.